Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przechodzimy od razu do drugiej części naszego spotkania. Myślę, że tak samo oczekiwanej. Patrzyliśmy, myślę o słuchaczach i nas tu obecnych, słuchaliśmy w radiu Natalii i Przemka, jak modlili się, jak wyrażali swoje pragnienia, jak zabiegali o pomoc niebieską, o wstawiennictwo świętego Józefa, Matki Najświętszej, i jakoś też cieszyliśmy się ich pragnieniem wytrwania w czystości, tej czystości przedmałżeńskiej i zachowania tej czystości w każdym momencie życia. Ale myślę, że oni tutaj reprezentowali, tak to też było wyrażone, wielką liczbę ludzi, młodych ludzi o szlachetnych sercach. Myślę, że warto to powiedzieć i że wielu z nich wpatruje się w ten właśnie wizerunek świętej rodziny świętego Józefa Kaliskiego, kiedy zabiegają o piękne, czyste życie, kiedy widzą i doświadczają różnych trudności w swoim życiu właśnie na linii zachowania czystości. Dlatego to nasze rozmodlenie za chwileczkę też przeniesie się na Eucharystię. O nich wszystkich chcemy pamiętać. Temat dzisiaj zaproponowany, czystość, wychowanie do przeżywania czystości, trochę nas inspiruje Maj, Matka Najświętsza, jej piękne, czyste, wspaniałe serce i życie. Wracamy do tego tematu, bo temat ważny. Kiedy w grudniu zaproponowaliśmy trochę inne spojrzenie na tę czystość, to z wielką jakąś, z takim zdumieniem pewnym, widzieliśmy, jak wielu ludzi zareagowało wielkim zainteresowaniem, bo chcą podpowiedzi w tym temacie. I chcemy dać taką kolejną podpowiedź, bo nie jest łatwo przeżywać czystość, rozmawiać o niej, pomagać innym w przeżywaniu czystości. Mamy gościa, który nam coś niecoś na ten temat powie. Jest z nami dr Szymon Grzelak. Witam serdecznie. Może od razu brawa dla pana Szymona. Psycholog. Praktyk i badacz zajmujący się zagadnieniami wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Myślę, że wiele osób słyszało o takim programie profilaktycznym Archipelag Skarbów. To jest program autorski. Pan dr Szymon Grzelak zajmuje się promocją tego, co tam jest zawarte. Autor książek, ostatnia książka, ja ją trzymam na razie, za bardzo nie pokażę, a później tak. Dziki ojciec, chyba trochę autobiograficzna, ale zachęta, żeby inni chcieli być też trochę tacy. Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, jak dzieciom, młodzieży mówić, jak wprowadzać ich na drogę dojrzałego i chrześcijańskiego przeżywania seksualności. Czasem nawet tego słowa trochę się ludzie boją, nie potrafią operować tymi terminami. Proszę, żeby to słowo było skierowane do rodziców, do wychowawców, do katechetów, do duszpasterzy, żebyśmy trochę więcej wiedzieli, jak tę sferę delikatną, ogromnie ważną przeżywać, żeby była naszą radością. Doktor Szymon Grzelak, pół godziny do dyspozycji dla państwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Matka Pięknej Miłości. Chcę się rzeczywiście skierować przede wszystkim do rodziców, wychowawców, duszpasterzy, ponieważ to, co chcę powiedzieć, będzie z pozycji osób odpowiedzialnych za młodzież, które się martwią, patrząc na to, co widzą wokół siebie. Chrześcijańska droga do miłości, to czego uczy Jezus, to czego uczy Ewangelia, prowadzi ku trwałemu szczęściu. Prowadzi ku temu, żeby związek był głęboki, żeby miłość między mężczyzną i kobietą była miłością, gdzie dostrzega się i sferę duchową drugiej osoby, i uczucia, i gdzie jest wzajemna pomoc, i gdzie po prostu na dobre i na złe można na siebie liczyć. Dzisiejszy obraz miłości, który widzimy w masowej kulturze, który zdominował masową kulturę, i dzisiejszy obraz seksualności pokazuje przede wszystkim związki nietrwałe, a człowieka pokazuje w taki sposób, gdzie sfera fizyczna, wygląd, ciało, seksualność staje się czymś, co wydaje się być najważniejsze. To, że nas to martwi jako wychowawców, jest zrozumiałe. I nie jest to zmartwienie tylko chrześcijan. 2 lata temu Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, organizacja całkowicie świecka, wydało taki raport na temat seksualizacji dziewcząt. I w tym raporcie opisuje właśnie to zjawisko seksualizacji, w którym pokazuje się zwłaszcza kobietę w sposób przedmiotowy, w sposób eksponujący samą cielesność, w sposób kojarzący wszystko ze sferą seksualną, w taki sposób, że zgodnie z tym, co piszą autorzy raportu, dziewczęta, które przez długi czas obcują z taką kulturą, zaczyna się zmieniać ich tożsamość. Zaczynają same nabierać przekonania, że w nich najważniejsze jest ciało, że w życiu najważniejszy jest wygląd, że w relacjach między dwojgiem ludzi, którzy się kochają, najważniejsza jest sfera seksualna. Chrześcijaństwo daje odpowiedź na to, ale chrześcijaństwo to jest ogólny kierunek, który daje wiara. Natomiast tego chrześcijaństwa konkretnego dziecka uczą jego rodzice, jego duszpasterze, jego wychowawcy. Jest pytanie, co możemy zrobić, żeby dziecko od nas przyjęło tą drogę miłości, którą możemy mu pokazać, drogę chrześcijańską, i żeby to, co mu pokazujemy, było przez niego lepiej przyjęte, głębiej przeżyte, niż może atrakcyjne z zewnątrz, ale o bardzo złych skutkach na dłuższą metę, propozycje, które można właśnie gdzieś w masowej kulturze wypatrzyć. Pytanie, co jest najważniejszą rzeczą, którą rodzice mogą zrobić dla swoich dzieci, żeby udało się dzieciom szczęśliwe życie osobiste? Na to pytanie, kiedy zadaję takie pytanie rodzicom, bardzo często pierwszą odpowiedzią jest kochać swoje dzieci. Chciałbym powiedzieć, że jest rzecz ważniejsza od tego. I również ważniejsza dla dzieci, i również ważniejsza z tego punktu widzenia, żeby dzieci umiały dobrze przeżywać także swoją seksualność i żeby przyjmowały od nas nasze chrześcijańskie wartości. Ważniejszym od kochania dziecka jest to, żeby rodzice kochali siebie nawzajem. Ponieważ dziecko wyrasta w domu, w którym patrzy na relacje swoich rodziców, patrzy na ich miłość. Cieszy się tą miłością, kiedy ona jest. Martwi się, smuci i przeżywa, kiedy nie widzi ciepła, bliskości. Dlatego pierwszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę rodzicom, małżonkom, którzy się martwią, co będzie z naszymi dziećmi, walczcie o waszą miłość, walczcie o jej trwałość. Rzeczą zupełnie zrozumiałą jest to, że są kryzysy. Są też kryzysy małżeńskie, które mogą trwać kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, a czasem kilka lat. I takie doświadczenia są w życiu. Ale trzeba walczyć. Jest Bóg, jest pomoc w różnych ruchach chrześcijańskich, jest pomoc psychologiczna. Walczyć o swoje małżeństwo po to, żeby być również po to, żeby być bardziej wiarygodnym wychowawcą ku miłości, ku wstrzemięźliwości seksualnej, ku dobremu przeżywaniu sfery seksualnej dla swoich dzieci. Dzieci z takiego dobrego przykładu chcą czerpać. Ważnym bardzo aspektem wychowania w rodzinie dotyczącym spraw miłości, seksualności są rozmowy z rodzicami. Jeśli chodzi o ten temat seksualności, powstaje takie pytanie, kiedy zacząć te rozmowy? Kiedy jest dobry czas, żeby z dzieckiem o tak intymnych sprawach rozmawiać? Może to być szokujące, ale moja odpowiedź będzie taka, że najlepiej, żeby dziecko od rodziców, którzy je kochają, dowiedziało się, czym jest seksualność, nawet na czym polega współżycie seksualne, w wieku 4 do 6 lat. Seksualność jest darem Boga. Płciowość to jest coś, co dał nam Bóg. Małe dziecko, które nie usłyszało żadnych szkodliwych, negatywnych informacji z zewnątrz, przyjmuje z zaufaniem od rodziców taki obraz tej sfery seksualnej, jaki oni mu przekażą. Jeżeli trzymając na kolanach, powiedzą nawet, na czym polega współżycie seksualne w 3 zdaniach, podsumowując to i w ten sposób, mąż i żona stają się jednym ciałem. Tak się zaczęło twoje życie, Piotrusiu, Kasiu, Janeczko. W ten sposób to dziecko zostaje zaszczepione. Zostaje zaszczepione takim spojrzeniem na seksualność, w którym musi być miłość, w którym musi być dwoje rodziców, w którym jest pragnienie poczęcia dziecka. I wtedy, kiedy to dziecko zetknie się, mając 6 lat, 7 lat, 8, z tym, co mówią rówieśnicy, z pornografią, którą gdzieś zobaczy, bo nie trudno jest ją zobaczyć, z informacjami z mediów, które przecież o różnych porach dniach przychodzą, dotyczącymi różnych wykorzystań seksualnych i innych dramatów. Kiedy dziecko zobaczy u tatusia za wycieraczką obrazy prawie nagich pań z numerami telefonów, takie dziecko wtedy zaczyna się pytać. Mamo, tato, mówiliście mi, że to miłość, a ja tu coś innego widzę. I właśnie bardzo dobrze. Ponieważ tak działają szczepionki, że one ochraniają pierwsze informacje, które dziecko przyjmie, jeśli rodzic będzie pierwszy, spowoduje, że to w dziecku pozostanie najgłębiej. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli ktoś poczeka trochę później, to jest źle. Oczywiście można z tymi informacjami przyjść później. Ale jeżeli czekamy do początków okresu dojrzewania, to jest dużo za późno, bo wtedy już dziecko wiele rzeczy usłyszało bardzo niekorzystnych, bardzo niedobrych o sferze seksualnej. Ma różne z tym związane uczucia i myśli, a rodzic nie był obecny w wychowaniu. Właśnie w tej książce Dziki Ojciec daje szereg też takich wskazówek konkretnych, jak można rozmawiać z małymi dziećmi o seksualności. Przejdźmy do nastolatków. To jest trudne zadanie. Rozmawiać z kilkunastoletnim dzieckiem o sprawach seksualności. Co będzie najważniejsze? Albo może inaczej. Takie pytanie, ja trochę badań prowadzę naukowych nad naszą współczesną młodzieżą i w tych badaniach pytam młodzież, w tym wypadku chodzi o młodzież gimnazjalną, jakie są dla nich najważniejsze źródła wiedzy o miłości. Na pierwszym miejscu zdecydowanie rodzice. Dzisiejsza młodzież gimnazjalna mówi, moim źródłem wiedzy o miłości, ponad 70% podaje na pierwszym miejscu rodziców, czasopisma, telewizja, internet, gdzieś daleko. Kościół też całkiem ważnym źródłem wiedzy o miłości jest. Natomiast jak w tych samych badaniach pytam, jakie są źródła wiedzy o seksualności, to tu się okazuje, że rodzice nam znikają, nauczyciele nam znikają, Kościół jest prawie nieobecny. Na pierwszym miejscu są rówieśnicy, ale co to znaczy rówieśnicy? Rówieśnicy mówią to, co usłyszeli gdzie indziej, czyli powtarzają po innych źródłach. A te inne źródła, no to właśnie, będą czasopisma, będzie internet, będzie telewizja. I kolejne pytanie do młodzieży w tych samych badaniach. A jakim źródłom wiedzy o miłości i seksualności, twoim zdaniem, najbardziej można zaufać? Łatwo odgadnąć, komu najbardziej ufają. Oczywiście znowu rodzicom. Tak? Czyli słuchają tej telewizji, zaglądają do tych czasopism, ale tak naprawdę ufają rodzicom. Czyli bądźmy obecni jako rodzice, jako wychowawcy, jako Kościół w wychowaniu dzieci w tej sferze. Ufają bardziej rodzicom, najbardziej rodzicom, ufają też nauczycielom, ufają też Kościołowi. Dużo bardziej niż na przykład środkom masowego przekazu. Więc skoro rozmawiać również z dzieckiem, które ma kilkanaście lat, o sprawach seksualności, to pytanie, o co w tej rozmowie zadbać? Jak sprawić, żeby taka rozmowa była udana, żeby dziecko chciało przejmować od nas nasze spojrzenie na sprawy seksualności? Również tak trudne, jak wstrzemięźliwość seksualna, czekanie do ślubu, później wierność. Często, gdy znowu pytam rodziców o to, jak rozmawiać, co robić, zwracają uwagę, że trzeba dbać o szczerość. I to jest zgoda. Szczerość jest niezwykle ważna. Ale chciałbym powiedzieć coś, co moim zdaniem jest ważniejsze jeszcze nawet od szczerości. W rozmowie z nastolatkiem i co bardzo łatwo przeoczyć, także będąc chrześcijańskim, katolickim rodzicem. Że najważniejszą rzeczą w rozmowach z dzieckiem o miłości, o seksualności jest słuchanie. Słuchanie dziecka. Nie to, co powiem, tylko to, jak słucham i czy słucham. Dziecko, które ma 14, nawet 13, 15, 16 lat, młody człowiek, to już nie jest ktoś, komu tak jak 8-9-latkowi można powiedzieć, wiesz, jest tak, tak i tak. I dziecko to przyjmie. Nastolatek chce powiedzieć swoje zdanie. Ma różne swoje pomysły. Dlatego jest ogromnie ważne, żeby słuchać przemyśleń dziecka. Nawet wtedy, kiedy dziecko mówi coś, co nas bulwersuje, co zupełnie się z tym nie zgadzamy. Nie musimy od razu przeciwstawiać się temu. Możemy najpierw wysłuchać, zapytać o jego argumenty, zapytać, dlaczego tak myślisz. Jeśli będziemy szanować opinię dziecka, jeśli będziemy umieli je wysłuchać, nie będzie za późno, jeśli naszą mądrą radę damy za pół godziny albo po przemyśleniu następnego dnia. Umiejętność słuchania, bardzo ważny warunek dobrych rozmów o sprawach seksualności. Także szczerość, także to, żeby dziecku w sposób jasny mówić o pewnych zasadach i oczekiwaniach, które mamy. Nie bójmy się dziecku wprost powiedzieć: synu, córko, oczekuję od ciebie, że w sprawach seksualnych będziesz czekać z tymi kontaktami do ślubu. Nie każdy z nas potrafi dobrze to uzasadnić. Ale nawet jak nie potrafimy uzasadnić, dobrze jest, żeby dziecko doświadczyło, że mama, tata, troszcząc się o niego, mówi mu, że tego od ciebie oczekuje. Zależy mi na tym, żebyś tak postępował. Dla niektórych dzieci, dla niektórej młodzieży będzie to dodatkowym argumentem, żeby takiej zasady posłuchać. Ale jeżeli nawet mówimy dziecku takie twarde zasady, trudne zasady życiowe, przekazujemy je, one nie będą działać jeszcze w jednym przypadku. Kiedy będzie w wychowaniu dzieci brakowało chwalenia. Chwalenie nie jest złe, jest bardzo dobre. Młody człowiek, nastoletni człowiek jest na etapie, kiedy kształtuje się w nim poczucie własnej wartości. Uczy się, kim jest. Uczy się przede wszystkim z tego, co słyszy od ważnych dla siebie osób, od rodziców, od wychowawców. Często nawet ten chrześcijański model wychowania oznacza bardzo dużo krytyki. Jak widzimy, że coś źle, to zaraz krytykujemy. I dziecko w gruncie rzeczy słyszy mnóstwo krytyki, a nawet jak coś się mu zdarzy dobrego, to czasami jest to przemilczane. Czasami nie chwalimy, bo myślimy, że trzeba wychowywać dziecko w pokorze. Ale pokora to nie jest myślenie o sobie samych złych rzeczy. Pokora to jest myślenie o sobie w prawdzie. To, co dobre, zauważam. To, co złe, też zauważam. Więc dziecko inaczej będzie respektować zasady życiowe, które mu przekazujemy, także zasady wstrzemięźliwości seksualnej do ślubu, wtedy, kiedy będziemy umieli je wysłuchać i wtedy, kiedy będziemy je chwalić i kiedy będzie miało poczucie własnej wartości. Również nie trzeba się bać pochwał dotyczących wyglądu. Niech nastoletnia dziewczyna wie od swojego ojca, jakie są zalety jej wyglądu. Nie trzeba się tego bać. Taka dziewczyna jest mocniejsza. Taka dziewczyna nie będzie czekać aż tak bardzo na tą pierwszą pochwałę od chłopaka, nie będzie tak podatna na słowa uwodzicieli, którzy wiedzą, że wystarczy byle komplement i już za nim pójdzie. Kolejna rzecz, która jest, myślę, bardzo ważna w takich rozmowach z młodzieżą i w domu, i poza domem, i w wychowaniu szkolnym, w różnych zajęciach, które też ja prowadzę, o seksualności, to jest podawanie im argumentów, dlaczego wczesne włączenie sfery seksualnej w związek, no właśnie, dlaczego ten związek niszczy. Jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację, że dwoje 16-latków jest w sobie zakochanych, znają się już miesiąc i podjęli dobrowolną decyzję, że podejmą współżycie seksualne. Ja często pytam właśnie na przykład rodziców. Jak państwo sądzicie? Czy w tej sytuacji, po tym współżyciu, ci dwoje zakochanych ludzi dobrowolnie podjęli decyzję? Czy potem bliskość między nimi będzie większa, więź będzie silniejsza, czy odwrotnie? Rodzice mówią: odwrotnie, będzie gorzej. Ale to jest myślenie dorosłych, ponieważ dorośli widzą od razu odległe konsekwencje. A młodzież, zanim zobaczy odległe konsekwencje, to najpierw ma te bezpośrednie wrażenia, a na początku jest cudownie. Na początku dwoje ludzi, którzy są zakochani, którzy dobrowolnie podjęli decyzję o tym współżyciu, czuje, że to jest wspaniały sposób okazywania bliskości, ponieważ rzeczywiście Bóg dał człowiekowi, tak, tą formę bliskości jako bardzo głęboki wyraz jedności, bliskości. Gdzie więc tkwi pułapka, że z jednej strony ta bliskość seksualna, kiedy przychodzi wcześniej, kiedy przychodzi w zakochaniu po krótkim czasie znajomości, najpierw jest czymś cudownym, pięknym, a na dłuższą metę wcale nie pomaga, a wręcz przeszkadza w budowaniu związku, jeśli myślimy o budowaniu związku na całe życie, o znalezieniu osoby, dopasowaniu się do osoby, z którą mamy spędzić wiele lat życia. Otóż w miłości, żeby ona się udała, kluczową sprawą jest wybór właściwej osoby. Jaka to jest osoba, z którą będę żyć? Ten wybór musi być trzeźwy. Co to znaczy trzeźwy? Rozważam za i przeciw, dostrzegam zalety i wady tej osoby. Trzeźwy od alkoholu, trzeźwy od narkotyków i trzeźwy seksualnie. Dwoje młodych ludzi, którzy są zakochani, można powiedzieć, tak nieraz się mówi o zakochanych, że patrzą na drugą osobę przez takie różowe okulary, nie widzą wad. I to jest prawda, zakochany nie widzi wad. Te wady gdzieś tam są, ale my ich nie widzimy, bo jesteśmy zakochani. Jeżeli wobec tego ten zakochany dołączy do tego zakochania jeszcze bliskość seksualną, to będzie mu jeszcze cudowniej i jeszcze lepiej i jeszcze bardziej nie będzie widział wad drugiej osoby. Będzie jeszcze bardziej zaślepiony. W rezultacie, jak będzie mijał czas, pół roku, rok, półtora, z biegiem czasu pojawiają się różne sytuacje, wady drugiej osoby wychodzą. Wychodzą na jaw. Ale wtedy jest trudno, ponieważ wtedy już do tej osoby się przywiązałam. Już weszliśmy w tak dużą bliskość. To jest późny moment na poznawanie. To jest moment, w którym już utraciliśmy część swojej wolności. O wiele lepiej jest odwrotnie się poznawać. Jasno sobie postanowić. I tak prowadzić dzieci ku temu. Jasno postanów. Od początku znajomości z chłopakiem. Z dziewczyną. Bez kontaktów seksualnych. Bez takiego dotyku z nagością. Poznawanie się w różnych sytuacjach. Nie tylko miłe, przyjemne, sympatyczne. Dyskoteka, kino, czas wolny, kiedy jesteśmy swobodni, kiedy prezentujemy tą najlepszą wersję samych siebie. Poznawaj dziewczynę, chłopaka też w trudnych sytuacjach. Kiedy jest choroba w domu, kiedy trzeba się uczyć, kiedy są obowiązki. Czy wtedy się sprawdza, czy jest uczciwy, czy można na niego liczyć. I na przestrzeni czasu, jeśli nie będziesz dołączać tych kontaktów seksualnych, zaczną wychodzić wady, wtedy możesz na trzeźwo rozsądzić, chcesz z tą osobą być, czy nie. W momencie, kiedy potem po ślubie dołączysz tą bliskość seksualną, to tylko jeszcze upiększysz tą miłość i tą jedność, która będzie. Ale warto tą decyzję podejmować na trzeźwo. I to dotyczy nie tylko osób, które od zawsze żyły w czystości, od zawsze były wstrzemięźliwe. To tak samo dotyczy ludzi, którzy podjęli kontakty seksualne, którzy mieli takie relacje, ale którzy w którymś momencie doszli do wniosku, że to jest zła droga i zmienili zdanie. Mówi się teraz często w różnych krajach i w Stanach i w Polsce o tak zwanym drugim dziewictwie, o odnowionym dziewictwie. To jest niesamowita rzecz, którą nam daje wiara. Bardzo mądra religijnie i bardzo głęboka psychologicznie. Znam wielu młodych ludzi, studentów, licealistów, którzy podjęli taką drogę. Najpierw mieli doświadczenia wczesnych kontaktów seksualnych. Zobaczyli, że to prowadziło ich do nietrwałych związków, do wewnętrznego rozbicia, do utraty poczucia własnej wartości. Podjęli decyzję, często po nawróceniu. Często najpierw przychodzi kryzys, potem przychodzi wiara, przychodzi Bóg i przychodzi zmiana życia. I ci ludzie naprawdę z radością w nowe związki wchodzą, dbając o wstrzemięźliwość, dbając o czystość. I wtedy, ponieważ tam, gdzie przychodzi Bóg, tam grzechy bieleją, stają się białe, tak? Bo to jest ofiara Jezusa. Więc ci ludzie naprawdę mogą, dziewczyna w białej sukni, tak? I chłopak też, z pełną godnością przeżywać ten moment zaślubin. Ponieważ na tym polega godność człowieka, że jeśli zobaczył, zrozumiał, z pomocą Boga wytrwał. Nawet jeśli nie od początku życia, to od momentu, kiedy sobie uświadomił. Bo w końcu czym jest grzech, tak? Czym jest grzech ciężki? Tym, kiedy świadomie i dobrowolnie coś robimy. Nie każdy od razu ma świadomość i nie każdy ma dobrowolność swoich czynów. I myślę, że taką ważną rzeczą jeszcze, którą powinni wiedzieć wychowawcy, nauczyciele, ale na drugim miejscu. To są możliwe konsekwencje takie czysto medyczne wczesnych kontaktów seksualnych. Istnieją choroby przenoszone drogą płciową. Istnieje możliwość poczęcia dziecka niezależnie od tego, jakich ktoś by chciał użyć metod antykoncepcyjnych. Nie ma takiej możliwości, żeby w 100% wykluczyć tego typu konsekwencje. Dziecko zawsze jest wartością, ale lepiej, kiedy przychodzi wtedy, kiedy go pragniemy, a nie wtedy, kiedy witane jest najpierw z pewną trudnością. I jako pewien błąd, tak? Jako trudne wyzwanie. A jeszcze większym dramatem jest sytuacja, w której dochodzi do choroby przenoszonej drogą płciową, z których część jest niewyleczalnych, a niektóre nawet śmiertelne. To, co powinna młodzież wiedzieć od swoich wychowawców, a może też wiedzieć od rodziców, to jest to, że nie ma metod, które w 100% chronią. Chroni wstrzemięźliwość, a potem wierność w trwałym związku do końca życia. Jeśli chodzi o prezerwatywy, o której dużo się mówi, są konkretne współczynniki podawane w badaniach naukowych, w jakim procencie może ochronić przed poszczególnymi rodzajami chorób. I dla żadnej choroby nie jest to nigdy 100%. Młodzi ludzie nie są tego świadomi, ponieważ czerpią tego typu akurat informacje, najczęściej ze środków masowego przekazu. Są one dostępne w źródłach naukowych, które o tym informują. No to już jest może sprawa mniej dla rodziców, bardziej dla wychowawców. Na koniec chciałem zachęcić tych wszystkich, którzy tutaj słuchają, do tego, żeby wspierać, żeby wychowywać, rozmawiać z dziećmi w swoich rodzinach o sprawach seksualności, miłości, żeby nie bać się tego. Chciałem zachęcić do tego, żeby wspierać przedmiot, który mamy w szkole, wychowanie do życia w rodzinie, który w sposób wspaniały i bardzo z mądrymi treściami został wprowadzony w roku 1999 do polskich szkół, a który następnie przez kilka kolejnych rządów był zaniedbany i po prostu niestety w tej chwili wymaga jakiegoś na nowo odbudowania, ale treści przedmiotowe są mądre, więc nie jest potrzebna jakaś innego typu edukacja seksualna, tylko po prostu lepsze realizowanie tego wychowania do życia w rodzinie, które jest. I również są różnego rodzaju programy wychowujące ku abstynencji, ku wstrzemięźliwości seksualnej. I czy to ten będzie Archipelag Skarbów, którym ja się zajmuję, czy inne programy. Tydzień temu byłem na szkoleniu, przyjeżdżali Amerykanie szkoląc z programu ku abstynencji seksualnej, gdzie setki, tysiące młodych ludzi podejmują ślubowania wstrzemięźliwości seksualnej do ślubu. I prowadzą ten program nawet bez odwoływania się do treści religijnych. Po prostu jako pewien styl życia, z którym wychodzą do młodzieży. Warto się tego uczyć i warto, żeby wychowawcy szli z tym do młodzieży. Młodzież was potrzebuje.
Aż się boję przerwać. Dobrze, że pan to zrobił sam, panie doktorze. Dziękujemy za to słowo. Ja chciałbym zapytać, gdzie pana można jeszcze słuchać? Ja myślę, że to, co najważniejsze z tego słowa, to, że dodał pan nam wszystkim odwagi w podejmowaniu tych treści i że trzeba to robić i że jest nadzieja. Niezwykłe były te informacje o tych badaniach, jak wypowiada się młodzież o miłości od rodziców, o seksie od rówieśników. Ale komu ufam? Rodzicom. To jest niezwykle ważne i tak jakbyśmy nie wierzyli, że tak jest. I często rodzice być może za łatwo wycofują się z pełnienia tej ważnej roli i są nieobecni. To szkoda, bardzo szkoda. Więc nie wiem, gdzie jeszcze można słuchać pana doktora Szymona Grzelaka, ale wiem, gdzie można przeczytać te treści. Dziki ojciec to trochę ojciec czterech pięknych córeczek. Pan Szymon właśnie ma cztery córki. Gratulujemy i cieszymy się, że coś z kompetencji psychologa i coś z doświadczenia ojca jest zawarte w tej książce. Myślałem, że przywiezie więcej, ale tylko kilkadziesiąt, 25 chyba sztuk się ostało i będzie do nabycia przy wyjściu z kościoła po zakończeniu całej naszej uroczystości. Doktor Szymon Grzelak, bardzo dziękuję za to dzisiejsze tutaj spotkanie i za to słowo i za świadectwo.
Bóg zapłać.